Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Cieszmy się, że Bóg darował nam kolejny dzień i po to, abyśmy go wykorzystali. Ten dzień nie różni się niczym od innych dni. Można powiedzieć niedziela. Nie trzeba może pracować tak normalnie, nie trzeba iść do szkoły. Ale w życiu duchowym ten dzień, poza tym, że spotykamy się tu społecznie, nie powinien odbiegać od innych dni, od tego, o czym myślimy, tego, czego szukamy. Nie powinien być obfity w słowo, a dni między niedzielą nieobfite, obfity w modlitwę, a dni między niedzielą nieobfite. List do Galacjan chciałbym dzisiaj parę rzeczy omówić i takie mam przemyślenia związane z tym listem. List, można powiedzieć, szczególny. Choćby dlatego, że w sposób szczególny się kończy. Patrzcie, jak wielkimi literami do was napisałem. Rozdział 6, wiersz 11 listu do Galacjan. Takimi słowami rozpoczyna zakończenie Paweł. Różnie można sobie tłumaczyć, dlaczego użył wielkich liter. Są teorie, że miał ręce zniszczone. Są teorie, że miał słaby wzrok. Ale jest też teoria, według mnie, najbardziej właściwa. Patrzcie, z wykrzyknikiem. Patrzcie, to jest podkreślenie. Nawet jeśli rzeczywiście musiał napisać dużymi literami z jakichś fizycznych względów, to on się nie tłumaczy. Wybaczcie, że tak niezdarnie do was napisałem dużymi literami, ale patrzcie. Patrzcie, jakie to ważne. Ten list w odróżnieniu do innych listów Pawła nie kończy się jakimiś kurtuazyjnymi, osobistymi uwagami, życzeniami, pozdrowieniami, ale jeszcze raz podkreśla to wszystko, co w tym liście było. Patrzcie, jak wielkimi literami napisałem. Dziś pewnie byłoby to wytłuszczonym drukiem, drukowanymi literami, jeszcze podkreślone i może w kolorze czerwonym. Patrzcie. To nie jest wybaczcie, że napisałem dużymi literami. I jakoś tak nie trafiają do mnie te teorie, że miał ręce zniszczone od szycia namiotów, czy pokute igłami, czy słaby wzrok. To było specjalnie napisane. A jeśli nawet, to on się z tego nie tłumaczy, ale nawet jeszcze podkreśla to wielkimi literami. To znaczy, że to wszystko, co w tym liście jest, jest ważne. I o wielu rzeczach już mówiliśmy. Chciałbym dzisiaj o dwóch rzeczach z tego listu, ale najpierw jeszcze taka ciekawostka, bo pojęcie chrześcijaństwa, nazwa chrześcijaństwo, chrześcijanie powstała gdzieś w połowie pierwszego wieku. Nieważne już, nie chcę mówić dokładnie, ale wcześniej, a jeszcze wcześniej chrześcijan, a nawet przez chrześcijaństwem ludzi wierzących, nazywano zwolennikami drogi. Bo życie z Bogiem to droga. To nie stanie w miejscu. Droga jest to jakiś pas ruchu, pas ziemi, przeznaczony do przemieszczania się. Nie do zatrzymywania się, nie do odpoczynku, ale do przemieszczania się. Do przemieszczania się tam, gdzie duch człowieka prowadzi. Droga. Pan Jezus nie przez przypadek powiedział, ja jestem droga. Na drodze się nie siedzi, nie odpoczywa. Błędem jest, jeśli ktoś dzisiaj sobie postawił przy drodze ławeczkę, bo przeszedł już wiele kilometrów, doszedł do jakiegoś miejsca, już wie, jak ta droga wygląda, wie, jak się tą drogą idzie i mówi, nie będę szedł do końca. Siądę sobie, postawię ławeczkę przy tej drodze, będę patrzał, jak inni idą. I każdego, kto przede mną przechodzi, będę mówił, o, ten idzie dobrze, ten idzie słabo, ten kuleje. Droga jest miejscem do poruszania się. I mamy na tej drodze przewodnika. I za nim mamy iść za Jezusem, mamy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Nasze życie, jeśli żyjemy z Bogiem, to jest życie drogi. To jest życie, które sprawia, że postępujemy. Idziemy za Jezusem, coraz bliżej domu Ojca. Nie siadamy, nie schodzimy z tej drogi, zwolennicy drogi. Na pewno wszyscy powiemy, że jesteśmy zwolennikami drogi, ale czy wszyscy z ręką na sercu możemy powiedzieć, że dziś idziemy, czy dziś odpoczywamy? W liście do Galacjan są dwie rzeczy, o których chciałbym przeczytać i tak trochę powiedzieć. Teraz sobie nie zaznaczyłem i będzie problem, będę mówił. Że duch się sprzeciwia ciału. Galacjan. Tak, piąty rozdział, 16 wiersz. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. W naszym życiu, w życiu człowieka, często są wewnętrzne walki i wewnętrzne rozterki. Często mamy dylematy, co jest lepsze, co wybrać. Ale to są dylematy człowieka niewierzącego. Człowiek niewierzący ma dylemat, co dla niego jest lepsze, co wybrać, co będzie dla niego korzystniejsze i często nie wie. Dylematy, walka wewnętrzna człowieka wierzącego jest inna, bo wie, co jest lepsze. Zna Słowo Boże i wie, co jest dla niego dobre. Ta walka ma inny wydźwięk. Chodzi o to, żeby wykonać to, co jest dobre, a nie wykonywać to, co jest złe. Nie wykonywać tego, co ciało chce, tylko tego, co Bóg oczekuje. Idąc za Chrystusem, powinniśmy dojść do takiego stanu, żeby w nas już tej walki nie musiało być. Żebyśmy, wiedząc, co jest dobre, wybierali to, nie kłócąc się ze swoim ciałem. W momencie, kiedy ciało chce swoje, a wiemy, że duch chce coś przeciwnego, wykonujemy to, co nie jest miłe dla ciała, a miłe dla Boga. Takie decyzje podejmujemy w naszym życiu i wykonujemy. Dalej mamy wspaniałe słowa. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem, jawne zaś są uczynki ciała. A później czytamy, owocem zaś ducha są. Zwróćmy uwagę, że Paweł nie pisze, są rzeczy dobre i złe. Te są dobre, a te są złe. Tak powinniście postępować, a tak nie powinniście postępować. To nie są dwie listy do porównania. Pierwszą listę, jawne zaś są uczynki ciała, nazwał Paweł. I nie jest to przypadek, bo owoce ducha mają całkiem inną wymowę, określenie owoce ducha. Tydzień temu brat Waldek mówił, że syn marnotrawny, kiedy poszedł w świat, to po to, tylko po to, cokolwiek by nie mówił, żeby się plugawić. Świat jest pełen plugawstwa, idziemy w świat po to, żeby się plugawić. I nasze ciało, uczynki naszego ciała, to jest branie tego, co świat nam daje. To nie jest nic twórczego, konstruktywnego. To jest po prostu branie tego, co świat nam daje. Świat zewsząd nam pokazuje różne rzeczy i mówi, bierz, to jest fajne, to jest dobre, to jest miłe, to ci się spodoba. Ciało sobie nie zadaje trudu, żeby coś zrobić. Ciało bierze. Bierze z tego splugawionego świata wszystko to, co jest splugawione. Z ducha są owoce. Owoc trzeba urodzić. Dlatego to jest takie trudne. Trzeba sobie zadać wiele trudu, wiele walki wewnętrznej, żeby wydać z siebie owoc. To boli. To boli, kiedy trzeba zacząć pracować. Pracować duchowo, pracować nad sobą, walczyć z ciałem. Żeby nie iść na łatwiznę i nie brać tego, co świat daje, ale urodzić coś z ducha. To nie są dwie różne listy. To są dwa różne światy. Uczynki świata, komercja, branie i owoce ducha, dawanie, tworzenie tego, co dobre, tego, czego nie ma na świecie i tego Bóg od nas oczekuje. Tego oczekiwał Paweł, dlatego mówi, patrzcie, jak wielkimi literami do was napisałem. Chciał podkreślić własnoręcznie to wszystko, co w tym liście było napisane. Wiemy, że listy pomagali mu pisać pod jego dyktando różni ludzie, ale on zawsze na końcu własnoręcznie się dopisywał. Ale tutaj mówi, patrzcie, jak wielkimi literami, patrzcie, jakie to jest ważne, żebyście szli drogą, żebyście szli za Jezusem, żebyście szli prowadzeni przez Ducha, żebyście wydawali owoce. Wydawać owoce, to znaczy rodzić owoce. Ten, kto rodził, dosłownie to kobiety może tylko wiedzą, ale w przenośni ten, kto coś rodził w bólu, dobry uczynek wbrew sobie, wbrew swojemu ciału, wie, ile to kosztuje. A branie z tego świata kosztuje później, na początku nie. Później się płaci cenę życia, ale na początku świat daje na kredyt. Tylko weź. Tak jak w handlu. Tylko weź, później będzie spłacał, może ci się uda, może ci się nie uda. Uczynki ciała. To jest branie, to jest komercja i przychodzi łatwo. Owoce ducha. I idąc za Jezusem, idąc na tej drodze, powinniśmy dojść do takiego stanu, w którym nie będziemy mieć dylematów, co dla nas jest lepsze, ale będziemy mieć dylemat, że musimy zrobić to, co jest dla nas dobre, co Bóg uważa, że dla nas jest dobre, i dojść do takiego stanu, kiedy to nie będzie dla nas krzywdą, kiedy będziemy się radować z tego krzyża, chlubić się tym krzyżem, że z miłości dla Jezusa i ze zdrowego rozsądku, dlatego, żeby ocalić nasze życie, będziemy wybierać po krótkiej walce albo już nawet z pokonanym ciałem tylko to, czego Bóg od nas oczekuje. Będziemy iść tylko tam, gdzie Duch Boży nas prowadzi. Niech Bóg nam dopomoże być zwolennikami drogi, Jego drogi. Amen.
Chwała Panu Bogu, naszemu bracie i siostry. Mam wielką radość, że mogę tutaj być. Tydzień temu też wybraliśmy się na nabożeństwo, jednak tak wszystko się złożyło, że niestety nie mogliśmy dotrzeć tutaj i z tego powodu było nam bardzo smutno. Tym bardziej, że to była pierwsza niedziela, pamiątka wieczerzy. Byliśmy niepocieszeni i czasami tak bywa, że człowiek ma jakieś plany, coś sobie zaplanuje, później się okazuje, że te plany muszą podlec jakiejś weryfikacji. Ale dzisiaj cieszę się, że mogę tutaj być. Nawet jeszcze zanim było czytane słowo, Bóg już pocieszył moje serce poprzez tą pieśń, którą śpiewaliśmy. Dzień w dzień błogosławi mnie hojnie mój Pan, miłością otacza mnie swą i kiedyś do siebie zabierze hen tam, gdzie gwiazdy u stóp jego lśnią. I to jest, bracia i siostry, nasza nadzieja, że każdego dnia Pan jest z nami, że każdego dnia nam błogosławi, że każdego dnia otacza nas swoją opieką, swoją troską, swoją wielką miłością. I przyjdzie też taki dzień, że zabierze nas tam, gdzie teraz przygotowuje dla nas miejsce. Będziemy z Panem w tym pięknym, wspaniałym miejscu. Kiedyś pewnego pastora zapytano, jak on sobie wyobraża niebo. I powiedział, że to będzie takie miejsce, my nie musimy się oczywiście z tym zgodzić, ale to będzie takie miejsce, gdzie chrześcijanie będą przebywać. Tylko, że to miejsce będzie oddzielał tak jakby płotek, malutki płotek. Jedni będą widzieć drugich, bo mówi, że ci, którzy wiernie służyli Panu, którzy byli Jego uczestnikami, Jego drogi, będą po jednej stronie płotku, ci drudzy będą, którzy tak byli mniej gorliwi, po drugiej stronie płotku i będą widzieć się nawzajem, bo mówi, nie ma większej kary niż patrzeć na szczęście innych i nie móc tego szczęścia doświadczać. W ten sposób to wyraził. Oczywiście jest w tym może trochę racji, że człowiek, jeśli patrzy na szczęście drugiego, a sam nie może tego szczęścia doświadczyć, jest mu wtedy bardzo smutno, bardzo przykro, jego serce jest pełne zawiści, pełne zazdrości, też chciałby tak. Ale Pan daje każdemu człowiekowi możliwość wyboru. To człowiek może wybierać, zawsze stoi przed wyborem. Dzisiaj też wielu ludzi stoi przed wyborem, czy pójść do domu modlitwy, oddać Panu chwałę, oddać Panu cześć, uwielbienie, czy może pójść do świątyni handlu, które też tak bardzo zachęcają. Słyszałem, że chrześcijanie również wychodzą jakby naprzeciw temu i w tych takich świątyniach handlu, w tych takich wielkich super, hipermarketach. Są takie wyznaczone miejsca, że człowiek tam może na chwilę wejść, może wyciszyć się przez pewien moment. Jest tam zwiastowane słowo też i ale ja uważam, że to nie jest dobre, bo później wszystko wraca do normy, idą dalej, wychodzą rano, wieczorem wracają, cały dzień zorganizowany, atmosfera miła, w tle jakieś tam pieśni chrześcijańskie, kolędy na przykład, wszystko po to, aby sprawić, żeby człowiek nie miał czasu też pomyśleć o swoim Stwórcy, o Bogu, o przyszłym życiu, o zbawieniu i to wszystko jest zagłuszane. To wszystko jest zagłuszane. Tutaj jak Mariusz czytał, że duch i ciało to są dwie takie przeciwności. To jest jak ogień i woda. One się nigdy nie zgodzą. Nigdy będą może starały się pójść na jakiś pewien mały kompromis, troszeczkę tu, troszeczkę tam, ale nigdy nie będą zgodne. I tak sobie pomyślałem, że spróbować dzisiaj powiedzieć człowiekowi, że nie może robić tego, co chce. Nie wiem, jaka byłaby reakcja. Odpowiedziałby, no przecież jak to nie mogę robić, co chcę? Jestem wolnym człowiekiem, mogę robić, co mi się podoba. Ale to mówi ciało, to nie mówi duch. Gdyby mówił duch, to by powiedział, że tak, my jesteśmy powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie możemy pobłażać ciału. Muszę przyznać, że pierwszy raz teraz słyszałem, jak Mariusz mówił, że wcześniej, zanim było przyjęte nazwa chrześcijaństwo, to byli zwolennicy Chrystusa. Tak, dobrze być zwolennikiem, ale też dobrze być uczestnikiem, tym, kto bierze udział. Bo myślę, że dzisiaj w chrześcijaństwie jest wielu takich zwolenników, można w nawiasach to w cudzysłowie, wielu zwolenników drogi, ale nie idą po tej drodze. Stoją gdzieś z boku, podziwiają oczywiście, nabożnie kiwają głowami, ale sami nic nie zrobią, aby stanąć na tej drodze i podążać za Panem. Najważniejsze jest właśnie branie czynnego udziału. Tylko wtedy apostoł Paweł mówił nawet o biegu, że chrześcijaństwo to jest taki bieg, nawet nie marsz, tylko bieg. I nie chodzi w tym biegu o to, żeby jedni drugich wyprzedzali, żeby pierwszemu dobiec do mety, należy sobie też pomagać, kiedy ktoś upadnie, trzeba podejść, pomóc i biec dalej. Takie zadanie, bracia i siostry, stoi przed nami. Ja dzisiaj chciałbym też przeczytać fragment Słowa Bożego z listu apostoła Pawła. List apostoła Pawła do Rzymian. I może przeczytamy z 15 rozdziału, 15 rozdział. I od 4 do 13 wersetu. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom i aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano. Dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem. I znowu chwalcie Pana wszyscy poganie i niech Go wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieję pokładać będą, a Bóg nadziei niechaj nas napełni wszelką radością i pokojem. Wierzę, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. I takie słowa apostoł Paweł nie napisał tutaj, że pisze to wielkimi literami, ale ja myślę, że też o tym myślał, wielkimi literami, po to, aby człowiek mógł to przeczytać. Kiedyś pamiętam pewnego kaznodzieję, po skończonym nabożeństwie ktoś zapytał, bracie, ale dlaczego kiedy ty usługujesz, to mówisz tak głośno, krzyczysz, podnosisz głos? On powiedział, mówię tak dlatego, abyś ty mógł to usłyszeć, aby wszyscy mogli usłyszeć. Apostoł Paweł też napisał, że pisze wielkimi literami, aby wszyscy mogli przeczytać, aby wszyscy mogli zobaczyć, jak bardzo te sprawy, o których pisał apostoł, są ważne. I błogosławiony to czas, bracia i siostry, kiedy możemy tutaj być, możemy słuchać, możemy czytać, możemy rozważać Boże Słowo. To właśnie z tego Słowa, z Bożego Słowa możemy czerpać posilenie do naszego życia. To posilenie, którego tak często potrzebujemy. Boże Słowo jest światłem na tej drodze, po której podążamy. Jest światłością naszym nogom. Bez Bożego Słowa błądzilibyśmy w ciemności. Jest takim jakby kodeksem drogowym. Jeśli jedziemy samochodem, musimy stosować się do przepisów, musimy zwracać uwagę, nie możemy też jeździć na pamięć, dlatego że przepisy w kodeksie drogowym zmieniają się często, natomiast tutaj Słowo Boże jest niezmienne. Tak jak zostało napisane, tak do dzisiaj jest aktualne, do dzisiaj jest ważne. Bóg poprzez swoje Słowo, bracia i siostry, przemawia do każdego z nas, do mnie, do ciebie, do wszystkich. Apostoł Paweł tutaj w tym tekście też, który czytaliśmy, stwierdza, że to, co kiedyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, mieli tą nadzieję, aby ta nadzieja była podtrzymywana. Apostoł Piotr też w swoim liście pisał, że dlatego ciągle będę wam przypominał o tych wszystkich sprawach, o tych wszystkich rzeczach, chociaż mówi doskonale je znacie, ale będę wam to wszystko przypominał. Nadzieja chrześcijanina. Dzisiaj wielu ludzi nie ma nadziei, nie posiada żadnej nadziei, a to jest bardzo biedne życie, jeśli ktoś nie ma nadziei, bo jeśli jest nadzieja, to też jest taka, można powiedzieć, większe pragnienie życia. Jeśli tej nadziei brakuje, to wszystko zamiera, wszystko zanika. I nadzieja jest potrzebna, kiedy patrzymy też na wiele zła, na wiele niesprawiedliwości, krzywdy, to wtedy też ta nadzieja jakby jest tak przytłumiona troszeczkę, tak jakby przygasa. przygasa, ale Pan Bóg chce też rozpalić ogień, aby ta nadzieja płonęła takim gorącym ogniem, dużym ogniem, nie tylko jakiś malutki płomień, który z byle powodu może zostać stłumiony, może przygasnąć, malutki powiew wiatru gasi ten ogień. To musi być duży ogień tej naszej nadziei. My wiemy, w co wierzymy, wiemy, jakie jest nasze przeznaczenie, wiemy, po co jesteśmy tutaj na tej ziemi, czego Bóg od nas oczekuje. A wielu o tym zapomina, wielu o tym nie chce pamiętać. Potrzeba, ludziom jest potrzeba takiego, można powiedzieć, jakby nowego narodzenia Chrystusa w sercach. Wielu też oczekuje na to, co już kiedyś miało miejsce. To myślę, że nie jest to właściwe, nie jest to dobre oczekiwanie, bo jak można było nazwać człowieka, który czeka na coś, co już było, co już kiedyś nastąpiło. My wiemy, na co czekamy i też często w naszych modlitwach wołamy: przyjdź Panie Jezu. I na pewno niezwykłe będzie to drugie przyjście. To drugie przyjście będzie z mocą, w wielkiej chwale. Tak mówi nam Boże Słowo. Ale zanim też dojdzie do tego przyjścia, musimy być przygotowani. Nasze serca muszą być przygotowane. Tak jak apostoł Paweł pisał, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Na wzór. Co znaczy na wzór? To nie znaczy, że podobnie. Wzór to jest tak jakby odzwierciedlenie. Na wzór, czyli tak samo myśląc, tak samo mówiąc, tak samo czyniąc, do tego samego dążąc. To jest na wzór Chrystusa. I abyśmy byli jednomyślni też między sobą. Pan Jezus Chrystus pozostawił nam wspaniały przykład i nie pozostawił nam czegoś, czego nie bylibyśmy w stanie wykonać. Oczywiście możemy. Pan Jezus był na tej ziemi i pokazał, że również my możemy. Do ucznika i powiedział, że nawet jeszcze większe rzeczy będziecie czynić niż ja, jeśli będziecie mieli wiarę. Ale jeśli tej wiary będzie brakowało, to wtedy już będzie niedobrze. Na wzór Chrystusa. Starajmy się, bracia i siostry, aby każdego dnia upodabniać się do Pana, aby przemieniać się na Jego obraz, na Jego podobieństwo. Świat będzie z każdej strony krzyczał do nas, że nie warto, że On ma coś lepszego dla nas. I podaje to wszystko w takich ładnych opakowaniach, pięknych opakowaniach, że to wygląda może atrakcyjnie, ale w środku jest brud, w środku jest zgnilizna i kiedyś, tak jak mówił Mariusz, człowiek będzie musiał zapłacić za to rachunek. Świat, diabeł wystawi ten rachunek. Patrzmy na naszego Pana, bierzmy z Niego wzór. Czytając Słowo Boże i patrząc na życie Chrystusa, wiemy, że On wyparł się samego siebie. On mógł pozostać w niebie, mógł tam być, ale wyparł się samego siebie. On przybrał postać sługi, stał się podobny do mnie, do Ciebie, bracie, do Ciebie, siostro, stał się podobny do nas, zrezygnował dobrowolnie, nikt go do tego nie przymusił, żeby zostawił niebiańską chwałę, żeby przyszedł na tą ziemię. On zrezygnował dlatego, aby nas odkupić, aby nas zbawić, aby zapłacić za nas tą wielką cenę. Pan Jezus Chrystus. I to była taka pokora, jakiej często nam brakuje. Często nam brakuje takiej pokory. Pan Jezus ją miał. Miał tą pokorę, nazywamy się Jego imieniem i powinniśmy również tą pokorę mieć. Pan Jezus taką pokorę miał. I wtedy będziemy, jeśli będziemy mieli taką pokorę, to będziemy mogli postępować podobnie do Niego, czynić to, co On czynił, patrzeć na wszystko Jego wzrokiem, słuchać wszystkiego Jego słuchem. Chodzi o to, abyśmy jednomyślnie, jednymi usty, jak tutaj czytaliśmy, wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa i przyjmowali jedni drugich, jak Chrystus przyjął nas ku chwale Boga Ojca. Tak, to jest wspaniały przykład. Pan Jezus zostawił przykład i chrześcijańska radość nie należy od takich rzeczy zewnętrznych. Ktoś, kto nie zna Boga, ktoś, kto nie zna Chrystusa, on będzie starał się znaleźć radość w tym, co może zobaczyć. I dlatego, tak jak wcześniej mówiłem, ta gorączka, ten szał zakupów. Dzisiaj rano się dowiedziałem, że Polacy wydadzą na te dwa dni świąt, które będą miały miejsce za tydzień, 26 miliardów złotych. I tak szybko policzyłem sobie, że to wychodzi około 700 zł na jednego obywatela. licząc dziecko, starsze osoby, wszystkich, 700 zł, przeciętna rodzina około 3-4 tysiące. Ja myślę, że ten sens tych świąt został zagłuszony chęcią posiadania. Ciągle więcej, ciągle za mało. I to jest właśnie dla mnie takie troszkę przygnębiające, troszkę smutne, że człowiek po prostu pogubił się w tym wszystkim. Nie ma radości, a jeśli jest ta radość, to zupełnie z innych powodów, że stół bogato zostawiony. Mówią, że to takie radosne święta, ale ja myślę, że nie upatrują źródła tej radości we właściwym miejscu, w innych źródłach, w tych niewłaściwych, w tych studniach, które świat po prostu przygotowuje i mówi, że tam można czerpać i mówi, że tam jest czysta woda, a woda tam jest skażona, jak doskonale o tym wiemy. Chrześcijańska radość wynika z takiej świadomości, że Pan jest zawsze z nami, że jest obecny w naszym życiu, że każdego dnia chce nam błogosławić, chce nas posilać, chce napełniać nasze serca radością, tą prawdziwą i tą nadzieją, że kiedyś zostaniemy zabrani i już na wieki będziemy z Panem. Obyśmy, bracia i siostry, w tej nadziei, w tej miłości kroczyli przez życie, a wtedy zagości w naszych sercach prawdziwy pokój, pokój Boży, pokój takiego, jakiego świat nie może nam dać. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie. Cieszę się, że mogłeś na tym miejscu. Ale kiedy tak Mariusz czytał o tym właśnie, jakim wielkimi literami bracia do was napisałem, to takimi myśli przyszły. Bo wiemy, że jak Słowo Boże mówi, litera zabija, duch zaś ożywia. Takie myśli przyszły, jak ja się tu zgromadziłem, jak ja tu przyszłem, w jakim nastawieniem, jak się tu zgromadziliśmy, według czego? Czy według ciała, czy według ducha? Jeżeli według ciała tylko, no to za wiele możemy nie odebrać z tego miejsca, bo tu się mówi rzeczy duchowe. Jeżeli się zgromadzamy tu według ducha, to weźmiemy dużo, będziemy nasyceni i zrozumiemy to, co Bóg do nas mówi. A jeżeli według ciała się zgromadzamy tylko być jako osoba, to za wiele naprawdę nie weźmiemy z tego miejsca. Bo litera zabija, może być. I dobrze, że apostoł Paweł tak dużymi literami to napisał, chciał to podkreślić. Jeżeli tylko te słowa weźmiemy tylko literalnie, to można powiedzieć, że pomrzemy. A jeżeli weźmiemy według ducha, to będziemy żyć, będziemy ożywieni, będziemy nasyceni, będziemy zachęceni do naszej drogi, aby iść tą wąską drogą naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa i być Mu wiernym. To zobaczcie, siostry, naprawdę, aby nasze serca, kiedy się zgromadzamy, to naprawdę po to, aby tu duchowo być ożywionym. Duchowo być ożywionym, aby naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ja chciałbym przeczytać słowo zapisane Księga Malachiasza. Rozdział pierwszy. Może od 6 wiersza. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzieś jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzieś jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem, wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie nam na moim ołtarzu pokarm nieczysty. Jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można zgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad wami zmiłował. Od was to zależy, czy może On okazać wam przychylność, mówi Pan zastępów. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Do tego może miejsca. Drodzy bracia i siostry, jak wspomniałem, jeżeli człowiek przychodzi tak do Boga, czy w ogóle na zgromadzenie cieleśnie, może z różnymi jakimiś myślami swoimi, planami jeszcze, może jakimś jeszcze, czymś tam jeszcze zauroczony może i to jego, te myśli przytłacza, to naprawdę to nie jest miła ofiara Bogu. Bo Bóg chce, abyśmy byli ożywieni. Bóg chce, abyśmy byli, zgromadzali się tu w Jego imieniu. Abyśmy byli może pełni ducha, pełni radości przychodząc tu. A jeśli przychodzimy z czymś pocielesnemu jeszcze, to naprawdę to nie jest, można powiedzieć, Bogu miła ofiara. Nieraz tak się słyszy o wielu zborach. Słyszy się tam, że tylko jest uwielbienie, tylko jest coś dla ciała, mało jest Słowa Bożego, a nawet nieraz nie ma go wcale. Dużo pieśni, dużo śpiewu, dużo może pląsania, a mało Słowa Bożego, tego najważniejszego. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zgromadzamy się nie duchowo, ale cieleśnie. Tylko żeby może dla ciała zaspokoić. I to nie jest miła Bogu ofiara. Ale Słowo Boże mówi, otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad wami zlitował, zmiłował. Od was to zależy, czy może On okazać wam przychylność, mówi Pan zastępów. Jeszcze jest łaska Boża, jeszcze można to wszystko naprawić, jeszcze można przychodzić duchowo, a nie cieleśnie. Ale to od nas zależy, jak my przychodzimy. Od nas zależy, czy my chcemy to poprawić, czy my chcemy jednak przychodzić tu duchowo, aby Bogu cześć i chwałę oddać i wziąć te rzeczy duchowe. Słowo Boże mówi, niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni. Tak powiem, jeżeli takie się dzieją rzeczy w zborach, na poziomie ciężko te bramy zamknąć. Teraz ciężko zamknąć to, żeby było inaczej, żeby było duchowo. Ciężko powiedzieć może pastorowi, słuchajcie, to nie tak ma być. Ma być inaczej, ma być więcej duchowo, nie dla ciała. Ciężko to im teraz powiedzieć, bo wie, że może jaki być tego rezultat, jaki może być tego odgłos. Że może połowa byś nie przyszła na nabożeństwo na drugi dzień, czy na drugą niedzielę. Ciężko zamknąć te drzwi, aby coś zmienić. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalili ognia na moim ołtarzu daremnie. Daremnie. To zobaczcie, siostry, kiedy człowiek przychodzi cieleśnie tylko na nabożeństwo, to może powiedzieć, przychodzi daremnie. To nie jest Bogu miła ofiara. Ale przychodzimy duchowo, to się Bogu podoba. Bóg zna nasze serca, Bóg nasze pragnienia, aby być nasyconym, aby być pokrzepionym i zachęconym do naszej drogi Jego, i naśladowania Jego. I Bóg wzmacnia, Bóg daje te rzeczy duchowe, które nam potrzebne są. Ale kiedyś przychodzi cieleśnie, To jest daremny ogień. Aby tego ognia nie zapalać, Słowo Boże mówi. Nie ma w was upodobania, mówi Pan Zastępów. Nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. To, bracia i siostry, to jest naprawdę smutek, kiedy się słyszy o takich zborach. Tak się dzieje. To jest smutne. Bo Bóg nie ma w tym upodobania, tylko oni się zgromadzają, aby mieć dla ciała coś. Ale kiedy się Słowo Boże bierze tylko literalnie, to człowiek nie zauważy tych rzeczy duchowych. Nie wiem, jak one były napisane dużymi literami. Ale kiedy się bierze duchowo, to człowiek jest nasycony. Nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Dziękuję Bogu za to, że mogę być w takim zborze. To jest łaska Boża. To Bóg to wszystko wypracował w nas. Że możemy tu przychodzić nie cieleśnie, nie dla ciała, ale wszystkim duchowo. Ja mówię o sobie. Że moje serce takie pragnie tu, będąc tu, nie tylko tak być tylko, ale być duchowy, aby odebrać te dobre rzeczy. Myślę, że i w was to też jest. I to jest Bogu miła ofiara. To zobaczcie, siostry, jeszcze raz podkreślę. Jeżeli przychodzimy cieleśnie, to Bogu się nie podoba. Wtedy nic nie bierzemy i daremny ten ogień może chcemy zapalić. Niech Pan Bóg nam dopomoże do bracia i siostry brać, przychodząc tu, przychodząc duchowo i brać te rzeczy duchowe, które Bóg dla nas ma. Amen.
Kiedy Krzysiu mówił, powiem, poczułem gdzieś ucisk, gdzieś tutaj w tych okolicach, nie z głodu. Pomyślałem sobie, Krzysiu, to w kontekście innych zborów. Pomyślałem sobie, czy nie są takie sytuacje w naszym zborze, że może Bóg też by chciał zamknąć drzwi i nie wpuścić nas. Bo jeżeli przychodzimy cieleśni, pomyślałem sobie w kontekście też swoim, czy były takie nieraz momenty, że nie powinien był wchodzić kiedyś, dzisiaj już to nie, ale kiedyś, kiedy wchodziło się, znaczy mówię kiedyś, bo nie wiem, czy to kino teraz w ogóle funkcjonuje, bo już inne przekazy są bardziej aktualne i na topie, ale kiedy wchodziło się do teatru, czy do kina, czy do gdziekolwiek, ktoś stał i przerywał bilet. Jeżeli nie miałeś biletu, nie wchodziłeś. A jeżeli frekwencja była niska, to nawet nie szedł ani film, czy tam teatr. Po prostu było to odwoływane, dlatego że było mało. Nas może nieraz mało jest, ale to gdzie dwóch lub trzech, to nas to, powiem, ratuje. Ale czy nieraz nasze serce nie jest zbyt obciążone nie troskami, nie problemami, ale czy czasami nieraz, kiedy nasze serce jest obciążone, czy tak już po raz pierwszy to tak przeczytałem, tak doszło do mnie, że jest taka możliwość, że Bóg jakby i przyzwala na to, że jeżeli jest taki stan, to powinien znaleźć się ktoś, kto by zamknął drzwi i nie wpuścił. Dlatego że są niegodni. Bardzo mocne słowo. Mówię, Krzysiu ograniczył się to do w kontekście innych zborów. Pomyślałem o sobie. Abyście nie czynili tego, co chcecie. Jak postępujemy? Czy postępujemy tak, jak my chcemy? To jest takie, chciałbym takie pytanie dla nas zadać. Czy postępujemy tak, jak my chcemy? Czy postępujemy tak, jak chce Bóg? Jak często postępujemy tak, jak my chcemy? A jak rzadko postępujemy tak, jak Bóg chce? Jakże często mówimy, a właśnie, że tak, prawda? A właśnie, że tak postąpię. A kto mi będzie cokolwiek, bo to najlepiej powiedzieć, kto mi cokolwiek. Nie, to nie kto cokolwiek, tylko Słowo Boże tak mówi. Bo tak czytamy. Jak postępujemy? Abyście nie postępowali, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jakże często my postępujemy, jak my chcemy. Niestety, jest to takie przykre i smutne, bo tak postępujemy, bo uważamy, że jeżeli postępujemy, będziemy postępowali inaczej, to jest jakieś ubezwłasnowolnienie prawie, że. Ale Bóg mówi, postępujcie tak, jak ja postępowałem, żyjcie tak, jak ja żyłem, chodźcie tak, jak ja żyłem, Ale człowiek buntuje się, bardzo często się buntuje przeciwko temu. Pokój wam. Tak Adaś zaczął tydzień temu nasze nabożeństwo i powiem, też tak nie wiedziałem, co mamy odpowiedzieć na to, bo rzadko tak mówimy. Być może ktoś nieraz się zwraca, ale pokój wam. No trudno jest powiedzieć, prawda? Odpowiedzieć na to. Chwała Bogu, jest to. A pokój wam. Jest to rzadkie. Co nie znaczy, że nie biblijne. Kiedy Adaś tak zaczął, przypomniał mi się od razu jedna historia, gdzie Pan Jezus właśnie przychodzi i mówi, pokój wam. Czy wiecie, kiedy tak Pan Jezus powiedział? Przyszedł do uczniów, już podpowiadam, i powiedział, pokój wam. Po zmartwychwstaniu. A wiecie, że apostoł Paweł napisał ileś tam listów, prawda? I wielu w listach zwraca się i mówi, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój. W wielu listach nie zwraca się tak Paweł, może tak wam powiem. W jednym tylko tak się nie zwraca. Najczęściej to jest, proszę? Proszę? Nie, do Hebrajczyków. Do Galacjan właśnie tak się zwraca i tak jest w drugim wersecie. Najczęściej się w drugim wersecie to pisze, ale chyba w dwóch na pewno jest, że w czwartym czy tam w piątym jest, a tak mówi, łaska wam i pokój. Także to nie jest coś takiego dziwnego, to jest, powiem, to było normą, to było takim czymś normalnym. I Pan Jezus zwraca się, pokój wam. Może odłóżmy ten fragment, jest to Ewangelia Łukasza. Ja z Ewangelii Łukasza ten fragment przeczytam. Dwudziesty czwarty rozdział, 36 i niżej. Może kilka, 5-6 wierszy przeczytamy. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział od 36 wersetu. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im, pokój wam. Wtedy zatworzyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im, czemu jesteście zatworzeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi, lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im, macie co do jedzenia? Może do tego fragmentu. Pan Jezus chodził po ziemi z uczniami, uczył przez około 3 lata. Uczniowie widzieli jego życie, przede wszystkim jego życie, to czego nauczał ich i innych, to co mówił, a też to co mówił, tak żył. Jak mówił, tak żył. Widzieli tysiąca, może i dziesiątki tysięcy, a może nie określimy tego, wiemy, że tego było mnóstwo uzdrowień, wskrzeszeń, nakarmień ludzi kilkoma chlebami i rybami. Widzieli mnóstwo rzeczy i nawet w pewnym momencie Piotr wyznał, że ty jesteś Synem Bożym. Wiedzieli, że to jest Syn Boży, wiedzieli, że to jest Zbawiciel świata. I wiemy, że gdy przyszła ta próba, wszyscy się rozbiegli, Piotr nawet się zaparł. I po tych takich zdarzeniach, smutnych zdarzeniach też dla nich, Pan Jezus miał prawo być na nich może nie oburzony, ale powinno było być mu przykro, prawda? Zawiedli go. Tyle ich uczył, tyle im mówił. Ja też nieraz mówię w swoim domu o pewnych czynnościach. Mówię od roku, od dwóch i nic. Nie są to jakieś istotne rzeczy, ale mówię i nic. Nie słuchają prawdopodobnie. Nie, to jest jak co powinniśmy to w tej kwestii, nie? I nic. I dalej. Zapomniałem, nie wiem, nie pamiętam. Pan Jezus mówił, żył, mieli to mocno utrwalone, utwierdzone. Oni byli naprawdę, chodzić, tak wyobraźmy sobie, 3 lata, jest to naprawdę, jest to dzień w dzień, dzień, noc, praktycznie być z Jezusem Chrystusem, widzieć tyle rzeczy, różnych rzeczy. No, trudno jest nam sobie wyobrazić, żeby zawieść, żeby nie wierzyć, żeby być takim niedowiarkiem. A jednak takimi byli. Nawet kiedy Pan Jezus stanął pośród nich i powiedział właśnie pokój wam. Wystraszyli się. Jest napisane, że zatworzyli się, jakby zjawę ducha zobaczyli. Nie wierzyli. Czy ich oskarżało, czy osądzało to, co uczynili? Czy w ogóle się wystraszyli, że Pan Jezus zmartwychwstał, że to jednak jest prawda, to, co on mówił? Bo oni już przestali praktycznie w to wierzyć. Żył, mówił, miał prawo przyjść i ich zganić. A Pan Jezus przychodzi i mówi, pokój wam. To jest takie piękne, że Pan Jezus, przychodząc i dzisiaj do człowieka, mówi pokój tobie. Przychodzi do każdego grzesznika i mówi pokój, ja przynoszę od Ojca swojego pokój i łaskę. Nie przychodzi i mówi, przychodzę i chcę cię osądzić, skarać, naobliżać ci, czy ci wypomnieć coś, jaki to ty nie jesteś, bo znam twoje życie. Przychodzi i mówi, pokój tobie. Łaska i pokój. Przynoszę łaskę i pokój. Pan Jezus przychodzi z przebaczeniem i powiem tak, i Panu Jezusowi jest łatwiej przyjść z przebaczeniem, niż grzesznikowi wziąć to przebaczenie. To jest taki tragizm, to jest taka jakaś dziwna rzecz, prawda? Pan Jezus, który, powiem, my rzeczywiście zasłużyliśmy, to my jesteśmy winni, to my jesteśmy skazańcami, to my jesteśmy tymi niewolnikami, to my jesteśmy, powiem, skazani na śmierć. A Pan Jezus przyszedł i zgładził nasze grzechy i przychodzi do każdego człowieka z łaską i pokojem. I dla niego to nie ma żadnego problemu przyjść do winnego. Pomyślmy sobie przez chwilę, kto nam wyrządził największą krzywdę, a może nie największą krzywdę. Czy byśmy mogli do niego przyjść i powiedzieć, wybaczam ci i przychodzę z pokojem, ale pomyśl o tym, jeżeli tak jest, bo powiedz, nie, ja takich rzeczy nie mam. Oj, często nosimy. To przypomnij sobie, jak nie wczoraj, to sprzed 20 czy 30 lat. Są takie sytuacje, kiedy my pamiętamy. Trudno jest nam zapomnieć. Dzieci pamiętają coś rodzicom, rodzice pamiętają coś dzieciom. Synowa, teściowa i tak dalej, kolega, przyjaciel, chociaż nie wiem, czy dzisiaj są jakieś przyjaźnie. Ten świat już jest tak zepsuty. Ale to my byliśmy winnymi. Tydzień temu mówiłem ten przykład o tych dwóch sąsiadach, o tym kaznodziei i tym niedobrym sąsiedzie, który później był skazany i ten przyniósł mu ten list. Poszedł, wstawił się za nim i przyniósł mu list. List, który był listem ułaskawiającym. On go przyjął. Pan Jezus tak do nas, do każdego człowieka przychodzi z listem, który jest listem ułaskawiającym, dającym szansę zbawienia i życia wiecznego, a człowiek, a ten skazaniec, który stoi już przed plutonem egzekucyjnym, oczywiście w przenośni, bo nikt do nas nie strzela, ale diabeł tak. Diabeł nam już załatwił. Każdemu człowiekowi, grzesznikowi, który nie przyjął Jezusa Chrystusa, załatwił mu wieczne męki. Piekło mu załatwił. I Pan Jezus przychodzi i mówi, przynoszę ci łaskę i pokój. A ty mówisz, nie. Jak trudno jest człowiekowi przyjąć przebaczenie od Jezusa Chrystusa. Jak trudno jest człowiekowi przyjąć zbawienie. Sławek powiedział, że nawet nie wiedziałem, że dzisiaj chrześcijanie, Kościół wychodzi naprzeciwko i jest w tych domach towarowych i tam próbują ewangelizować. A człowiek i tak tego nie chce. Do Pana Jezusa przychodzili. Mówili, Jezusie, zmiłuj się nade mną. Przychodzili i wołali, bo potrzebowali i Pan Jezus nigdy im nie mówił, nie odmówił. Ale Pan Jezus za nimi nie biegał. On wiedział, co przyniósł na ziemię. On wiedział, jaki dar i jakie bogactwo bezcenne przyniósł na ziemię. On wiedział, czym to jest. I mówił do każdego człowieka, przychodzę do ciebie w pokoju, przychodzę do ciebie z łaską, z przebaczeniem. A człowiek to odrzuca. A człowiek temu nie wierzy. Jakie to jest przykre. Niedługo za tydzień cały świat, chrześcijański świat, będzie obchodził pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa. I my już wiemy, jak to będzie wszystko wyglądało. I wiemy, jak to wygląda. Tak, przyszedł Pan Jezus Chrystus na ziemię i wiemy, jak przyszedł. I przyszedł dać zbawienie każdemu człowiekowi. I przyszedł spłacić ten list dłużny każdego z nas, bo każdy z nas to miał. Przyszedł przynieść łaskę i pokój. I dzisiaj do każdego człowieka przychodzi i mówi, pokój tobie, pokój wam. Do każdego z nas, chociaż nie raz zgrzeszymy, upadniemy, tak jak apostołowie. A przyszedł i mówi, pokój wam. Czemu się dziwicie? Dlaczego się wy jeszcze dziwicie? Dotknijcie. A później mówi, czy macie co jeść? Ta kolejna troska, czy masz co jeść, czy macie co jeść, nie przychodzi, nie obdziera ciebie i mówi, walczyń tak, jak ja mam, ci tylko nakazuję. Nie, nie, to nie jest tak. Czy masz co jeść? Przynoszę łaskę i pokój i troszczę się o ciebie. I mam troskę o ciebie i chcę troszczyć się o ciebie. Świat się ze wszystkiego grabi. To tydzień temu słyszeliśmy i ograbi, obrabuje, a później zostawi, a później cię sprzeda. A Pan Jezus przychodzi z takim dowodem miłości. Ofiaruje ci tak wiele. Ofiaruje ci swoją opiekę, swoją troskę w tym niebezpiecznym dzisiejszym czasie. To jest niebezpieczny czas. Bardzo niebezpieczny czas. Z Adasiem wracaliśmy w czwartek na wysokości, ci pouczyniacy wiedzą, gdzie się jedzie do Nadleśniczówki, na Kieprosy, na Piątkę. Jak się jedzie, jest czarna droga w prawo, a brukowa do góry. I na tym odcinku jechał tir, on był przed nami, oczywiście to już było po wszystkim, tylko nam później opowiadał, jechał na zakręcie, wiózł arkusze blachy, puściły mu pasy te, które spinały i te blachy po prostu wylatywały i tak na odcinku chyba 30-40 metrów całe pobocze zasiały. Jedna z blach, tam czy dwie, czy jedna zatrzymała się na drzewie, to tyle w drzewo się wbiły. I tak pomyślałem sobie, Boże, dobrze, że nikt nie jechał. I on też powiedział, gdyby ktoś jechał, no głowę by ścięło, samochód by, kabriolet by zrobiło. Na szczęście nikt nie jechał. Pomyślałem sobie, Boże, a my też mogliśmy, jakbyśmy jechali za nim, może ja bym chciał wyprzedzać. Ta Tak sobie pomyślałem, ale Bóg troszczy się o nas. My widzimy różne niebezpieczeństwa, ale Bóg troszczy się o nas. On przychodzi i mówi, pokój tobie. Czy masz co jeść? Nie martw się, nie troszcz się o jutro. Ja troszczę się o ciebie. Bóg przynosi nam, każdemu człowiekowi, przynosi przebaczenie. Dlaczego nie chcesz wziąć? Dlaczego tak trudno jest wziąć tobie to przebaczenie? Dlaczego tak trudno jest wziąć zbawienie, wieczne życie? Dlatego, że chcesz żyć tak, jak ty chcesz żyć. Dlatego, że nie chcesz, tak jak Mariusz czytał, że chcecie postępować tak, jak chcecie. I człowiek dlatego nie chce. Bo gdyby nie było tych warunków, na pewno by tak. I się łudzi, że będę żył jak chcę, a kiedyś jakoś tam będzie. Nie będzie. Dzisiaj jest pokój. Dzisiaj Bóg, Jezus Chrystus przychodzi z pokojem. Dzisiaj przychodzi z przebaczeniem. Dzisiaj przychodzi z życiem wiecznym. Dzisiaj przychodzi z tą troską. Ale przyjdzie czas, że to się wszystko skończy. I wtedy będzie już jak sędzia. A gdy tak mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł, pokój wam. Jest to piękny zwrot, pokój wam. I ten, który wypowiada to, to przychodzi z pokojem, prawda? Jeżeli jakkolwiek byśmy kogoś zobaczyli, nie wiem, jakiegoś takiego nieprzyjaznego, ale gdyby przyszedł i do mnie i by powiedział, prawda, pokój tobie, ja bym wiedział, że tam już nic nie ma u niego, prawda? U Jezusa Chrystusa nic nie było. On przyszedł do nich i powiedział, pokój wam. A apostołowie nie powinni byli się już martwić ani troszczyć, że Jezus Chrystus im cośkolwiek wypowie. Pokój wam. Przychodzę do was z pokojem. Czy masz pokój w swoim sercu? Czy masz takie nastawienie do swoich bliźnich? Czy przychodzisz z pokojem? Czy jest z tobą pokój? Czy masz jakiś bagaż? Oddałby Bóg, abyśmy się tego pozbyli. Abyśmy byli tacy jak Jezus Chrystus. Pokój daję wam nie tak jak świat, ale jak ja wam daję. Dałby Bóg, aby on mieszkał w naszych sercach. Amen.